Jeszcze raz wszystkich was serdecznie, drodzy braterstwo, witam w poranku tego naszego nowego dnia. I muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że w ogóle tutaj jestem, ponieważ Chełm jest bliski naszemu sercu. Już tu mówię w imieniu również mojej żony Marty. Jakiś od dłuższego czasu już jesteśmy systematycznymi gośćmi w Chełmie, szczególnie tutaj właśnie naszych przyjaciół Marka i Uli. Ale ogólnie dobrze się czujemy z wami i tak jak wspomniałem, dziękuję również za ten przywilej, jaki mi braterstwo udzieliliście, że nie tylko jestem z wami, mogę się cieszyć społecznością, ale również mam ten przywilej przemawiać do was z Biblii, ze Słowa Bożego. Temat, jaki chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj wspólnie poruszyli, jest tematem, który jak zacząłem go przygotowywać, myślałem, że będzie jeden temat, a drugi powiem jakiś inny. Ale ostatecznie się zrobiło tyle tego materiału, że stworzyłem wykład na dwie lekcje i ten nasz wspólnie rozważany temat będzie tematem, który będziemy ciągnąć przez obie godziny przeznaczone na ten wykład. I jest związany z rzeczą, która jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu chrześcijanina, a mianowicie z prawdą. Zatytułowałem ten temat Utwierdzeni w prawdzie. I jako podstawę do naszych rozważań przyjąłem dwa wersety. Pierwszy werset zapisany w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, a werset 12. 2 Piotra 1:12. Apostoł Piotr w tym wersecie mówi tak. Toteż wciąż przypominać wam będę o tym, choć wiecie i jesteście utwierdzeni w prawdzie. I Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 17, również znane słowa. Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Skąd się wziął pomysł na taki wykład? Pomysł na taki wykład wziął się u mnie z obserwacji, które poczyniłem od pewnego czasu, związane z doświadczeniami, które się dzieją, czy wśród ludu Bożego, szczególnie związanymi właśnie z tym tematem. To, co można zauważyć ostatnimi czasy, to przynajmniej tak jest z moich obserwacji, że prawda niejako schodzi na dalszy plan. Jest jakby traktowana troszeczkę mniej priorytetowo, niż można by było tego oczekiwać. I właściwie mam wrażenie, że pewnej części osób jakby przestało zależeć na tej prawdzie. To jest taka pierwsza moja obserwacja. I ta obserwacja dotyczy nie tylko tak zwanego ruchu prawdy, z którego ja pochodzę, natomiast dotyczy również innych grup religijnych, z którymi mam kontakt i również w tych innych grupach religijnych można zauważyć takie oziębnięcie miłości, tak jak nasz Pan wspomniał, że oziębnie miłość wielu. Oczywiście, kiedy mówi oziębnie miłość wielu, nie ma na myśli tej miłości do samego siebie. Ma na myśli miłość do Boga i do prawdy. Jednak to, co przelało ten kielich, krople, które przelały kielich moich obserwacji, to były rozmowy z różnymi osobami, a szczególnie mam tu na myśli trzy osoby, które są starszymi w zborach. I kiedy z nimi rozmawiałem, to właśnie również podobne wrażenie odniosłem, wręcz padły słowa, których oni wyrażali właśnie taką mniejsze znaczenie, niż prawda powinna mieć w ich sercach. Na zasadzie, czy to naprawdę w co wierzymy, czy to jest prawda? Czy nie wystarczy wierzyć, że Jezus jest Zbawicielem ludzi i może to nam powinno wystarczyć? Jeśli to wystarczy, to Biblia powinna mieć tylko ten jeden werset, że Jezus jest Zbawicielem ludzi. A jednak Bóg stwierdził, że przydałoby się tych wersetów troszeczkę więcej. I wydaje mi się, że wartość prawdy obecnie traci na znaczeniu. Jest to oczywiście bardzo smutne zjawisko, które powstaje wśród ludu Bożego, ponieważ tam należałoby oczekiwać poszukiwania tej prawdy. I to zjawisko również powoduje pewnego rodzaju niepowetowane straty duchowe. My oczywiście rozumiemy, że prawda, wpływ prawdy powinien nas wyrabiać Ducha Świętego, czyli to boskie usposobienie, że istotą posiadania prawdy jest wprowadzanie w jej czyn. Bez tego traci sens jakakolwiek znajomość prawdy. I tak naprawdę automatycznie, jeśli nie wprowadzamy prawdy w czyn, nasz stan pogłębia się, ale w stronę degradacji. Nasze czyny stają się gorsze niż wtedy, kiedy były przed nawróceniem. Ale w swoim wykładzie chciałbym się skupić nie na tym, co ta prawda, jak należy ją wprowadzać w czyn, ale chciałbym się skupić na tym kroku wcześniej, na tym, żeby o tę prawdę zabiegać, żeby jej poszukiwać, żeby jej bronić, żeby się o nią starać, żeby się w niej utwierdzać, żeby ją cenić, mając świadomość, jaki cenny skarb otrzymaliśmy od Boga oraz świadomość, jak wielką pracę może ona w nas wykonać. A jak wielką pracę może wykonać w nas prawda? O tym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan 2:10. To jest właśnie to, co prawda może z nami uczynić. Drugi Tesaloniczan 2:10 i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Więc bez względu na to, jak rozumiemy ten werset, czy to jest tutaj przedstawiona miłość do prawdy, czy może miłość, która powstaje w nas w wyniku tego, że my tą prawdą się karmimy, efekt będzie ten sam. I tym efektem jest zbawienie. Prawda może nam dać zbawienie. Przy omawianiu tematu prawdy z reguły pojawia się pytanie, a co to w ogóle jest prawda? To pytanie już kiedyś padło. Pamiętacie, braterstwo? 2000 lat temu zadał je Piłat. Kiedy naszła go chwila refleksji, zadał pytanie naszemu Panu, a co to właściwie jest ta prawda? To pytanie brzmi do dnia dzisiejszego. Wielu ludzi dzisiaj, którzy są związani ze światem religijnym, albo po prostu są bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się dzieje, zadaje podobne pytanie, a co to jest prawda? Zastanawiają się nad tym, kto w tym zakłamanym świecie jest jeszcze wiarygodny. Jak się rozmawia z tymi ludźmi, to najczęściej słychać odpowiedź na to pytanie. Kto to wie? Kto tam wie, czy to jest prawda? To, co Pan mówi. A kto to wie, czy to prawda jest w ogóle? Ja nie chciałbym odpowiadać na pytanie, co to jest prawda. Chciałbym zadać inne pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. Po co Bóg dał nam prawdę? Czy prawda jest mi do czegoś potrzebna? Ponieważ takie pytanie, wydaje mi się, że można usłyszeć między wierszami z rozmów i z tych moich obserwacji, myślę, że nie tylko moich, ale wielu braci i sióstr, obserwacji tego doświadczeń, które się pojawiły ostatnimi czasy wśród ludu Bożego. Po co mi prawda? Wiecie, drodzy braterstwo, że podobne pytanie już padło i zostało ono zadane papieżowi obecnemu Franciszkowi. Pytanie podobne, mające identyczny, a nawet głębszy wydźwięk. To pytanie brzmiało, czy ateista może być zbawiony? I zacytuję tutaj fragment z internetu. Ojciec Święty Franciszek odpowiedział na to pytanie twierdząco. Nawet i ateista, jeśli czyni dobro, będzie zbawiony. Czy można z takim stwierdzeniem papieża się zgodzić? To jest ciąg dalszy tego cytatu. To znaczy, czy wystarczy czynienie dobra, a wiara w Boga, w Chrystusa nie jest konieczna do zbawienia? Wydaje się, że wiara w Boga nie jest konieczna do zbawienia. Oczywiście niedługo później Watykan sprostował słowa papieża, mówiąc, że wszyscy ateiści są przeznaczeni raczej do piekła niż do zbawienia. Chyba wiadomo, że pojawi się taki wątek, w tym momencie powinien się pojawić wątek o nieomylności papieża, ale nie wiem, czy on w tym wypadku ma jakiekolwiek zastosowanie. Więc papież w tym swoim stwierdzeniu stwierdził, że nie tylko prawda jest niepotrzebna, ale nawet, że wiara w Boga nie jest potrzebna do zbawienia. Wystarczą dobre uczynki. Problem pojawia się wtedy, kiedy należy sklasyfikować te dobre uczynki. Czyli czy te dobre uczynki są dobre tylko w moich oczach, czy też w oczach Bożych? Czy tylko ja je uważam za dobre? A może Bóg powinien też uważać te uczynki za dobre? Więc pojawia się pytanie, co to znaczy, że należy dobrze czynić? Co to są te dobre uczynki? Ale inne pytanie można zadać. Czy tak zwany Ojciec Święty Franciszek ma rację? Innymi słowy, czy to, co mówi, jest prawdą? A może to nie ma znaczenia? Nie, że może to nie ma znaczenia, co on mówi, tylko czy może faktycznie nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie. A może wystarczy faktycznie, żeby wykonywać tylko dobre uczynki. Dla niektórych to może nie mieć znaczenia, ale dla Boga ma znaczenie. Dla Boga ma znaczenie, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. Tak mówi Biblia. Bo ten, co przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg. Czyli twoje uczynki nigdy nie będą dobre, jeśli nie będą wykonywane Bogu. A bez prawdy, czy bez wiary nie można się podobać Bogu? A bez prawdy, czy też można się podobać Bogu bez prawdy? Zatem dzisiaj, oprócz pytania, co to jest prawda, pojawia się istotniejsze pytanie według mnie. Czy prawda jest ważna? Odpowiedź na to pytanie to jest odpowiedź na pytanie, czy prawda jest dla ciebie ważna? Jak ważna jest prawda dla ciebie? Na przykład, drodzy braterstwo, czy lubicie być okłamywani? Myślę, że nie, prawda? Ale jednak jesteśmy okłamywani, ponieważ żyjemy w świecie, w którym politycy, urzędnicy, ludzie obcy na ulicy, a nawet nasze własne dzieci okłamują nas. Czy chcielibyście, żeby ludzie byli względem was na przykład obłudni, nieszczerzy, nie przedstawiali się takimi, jakimi są naprawdę, tylko takimi, jakimi nie są? No nikt z nas nie lubi być okłamywany i zawsze taka sytuacja jest bardzo przykra. a szczególnie wtedy, kiedy to kłamstwo wychodzi na jaw. I jak patrzymy wtedy na taką sytuację, kiedy ktoś nas okłamał, patrzymy z ogromną dezaprobatą. No jak on tak mógł? I patrzymy wręcz z obrzydzeniem. Z kolei w prawdzie jest jakaś siła. Jakaś siła, która powoduje, że ludzie ciągną w tym kierunku. Elektryzujące mogą być takie słowa, kiedy ktoś mówi, na przykład, ja mogę powiedzieć, że znacie Marka Urbana, prawda? Znacie go? A ja wam teraz powiem o nim prawdę. Te słowa robią wrażenie, prawda? Jeszcze nic nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że coś o nim powiem. Gdybym powiedział, że powiem wam o nim jakieś nieprawdziwe rzeczy, no nikt by nie chciał tego słuchać. Ale gdybym wam powiedział, że chcę wam o nim powiedzieć prawdę, to już jesteście podekscytowani. Co to takiego? Zaryzykuję, drodzy braterstwo, stwierdzenie, które na pewno się zgodzicie, że ludzie tak naprawdę bez prawdy nie potrafią egzystować. Czyli taki świat, w którym panuje 100% kłamstwa, nie istnieje i nie może istnieć. Kiedy sobie próbujecie wyobrazić taki świat, że wszyscy tak naprawdę kłamią i nie mówią nic innego, to zobaczycie, że taki świat dochodzi do absurdów i paradoksów. I jednym z takich paradoksów jest znany paradoks, o którym mówi również apostoł Paweł, tak zwany paradoks Epimenidesa. Paradoks Epimenidesa to taki problem logiczny, który został sformułowany przez greckiego filozofa, który właśnie tak się nazywał, Epimenides. Wypowiedział on sławne zdanie, Kreteńczycy zawsze kłamią. I na pierwszy rzut oka nie ma w tym żadnego paradoksu, gdyby nie fakt, że Epimenides jest Kreteńczykiem również. Skoro Epimenides jest Kreteńczykiem, to twierdząc, że wszyscy Kreteńczycy kłamią, sam także kłamie, czyli mówi prawdę. No to kłamie, czy mówi prawdę? Apostoł Paweł w liście do Tytusa wspomina te słowa, kiedy mówi, jeden z nich, własny ich prorok powiedział, Kreteńczycy to zawsze kłamcy. Więc taki świat, w którym wszyscy są kłamcami, tak naprawdę nie może istnieć. Nigdy nie będzie też istniał. Jeśli odetchnęliście z ulgą, że taki świat nigdy nie będzie istniał, to was nie pocieszy. Istnieje gorszy świat. Ten gorszy świat to świat, w którym obecnie żyjemy. To świat, w którym prawda jest zmieszana z błędem. Oprócz prawdy ludzie posługują się też kłamstwem. To świat tak zwanych półprawd. W świecie półprawd życie jest niezmiernie trudne. Dlaczego? Ponieważ nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jest problem, żeby rozróżnić jedno od drugiego. W takiej sytuacji jedynym sposobem, żeby odróżnić tą prawdę od kłamstwa, to jest mieć jakiś sposób, który jakiś wyznacznik tej prawdy. Że coś przymierzymy, jakąś informację do czegoś i stwierdzimy, o tak, ta informacja jest prawdziwa. I wiem teraz, że ktoś mówi prawdę, albo ktoś kłamie. Na przykład ludzie wynaleźli takie urządzenie, które się nazywa wykrywacz kłamstw. Żeby się dowiedzieć, czy ten przestępca, bo to głównie w świecie kryminalnym pojawiają się takie urządzenia, mówi prawdę, czy kłamie. Różnego rodzaju, jak wiemy, procedury, umowy, tworzone są w obecności prawników, którzy zabezpieczają się na wszelkie możliwe sposoby przed czym tak naprawdę. Żeby nie zostać oszukanym. Żeby ten, kto podpisuje z kimś umowę, nie został przez tego, z kim podpisuje tę umowę, oszukany. Bo jeśli nie zabezpieczy się w taki sposób, na wszelkie możliwe sposoby, to może być pewny, że na pewno zostanie oszukany. Pozornie brzmiące zapisy w takich umowach, które sugerują, że odniesiesz z pewnych działań korzyści, tak naprawdę odniesiesz pewnych działań straty, jeśli nie obwarujesz tego odpowiednimi zapisami. Przygotowując ten wykład, spotkałem się w pracy z kolegą i tak rozmawiając od słowa do słowa, opowiedział mi o swojej wycieczce do Meksyku. W zeszłym miesiącu, więc w grudniu, jeszcze w takim okresie zimowym, pojechał do Meksyku. Tam jest temperatura znacznie wyższa niż w Polsce o tej porze w zimie. I powiedział, że przygotowywał się do tej wycieczki do Meksyku tak dość poważnie, ponieważ to nie była wycieczka zorganizowana, tylko jechał z bratem na żywioł. Po prostu wysiadając na lotnisku, mieli już oczywiście hotel zarezerwowany wcześniej, ale sami nie wiedzieli do końca, co z tym Meksyku jeszcze będą robić i tam na miejscu sobie organizowali taką wycieczkę. Jedną z rzeczy, jaką się spotkał, to powiedział, że czytał o tym, ale nie spodziewał się, że uderzy to w nich z tak wielką siłą. A mianowicie spotkał się z informacją, że kiedy zapytasz o coś Meksykanina, to on zawsze da ci odpowiedź. Nigdy nie pozostawi cię bez informacji. Tylko ta odpowiedź nie zawsze jest prawdziwa. I kiedy wysiedli na lotnisku i podeszli do pierwszego Meksykanina, pytając o drogę do hotelu, więc pokazuję mu, zobacz, tutaj mam adres tego hotelu. Gdzie ten hotel jest? On mówi, no nie ma problemu. Pójdziesz prosto, w prawo, w lewo, wskazał mu drogę, no więc zadowoleni poszli. poszli w tą stronę. Kiedy tam doszli, okazało się, że tam nie ma żadnego hotelu. Więc pytają innego Meksykanina. Ten Meksykanin inny mówi, nie, to zupełnie tutaj. To jest zupełnie w innym kierunku. Musicie iść tam i tam i tam. Pokazały inny kierunek. Więc tam poszli, mając nadzieję, że w końcu ten hotel trafią. Ale się okazało, że tam też nie ma żadnego hotelu. I tak błąkali się kilka godzin, tracąc nadzieję, że w ogóle kiedykolwiek dzisiaj, znaczy tego dnia, ten hotel znajdą. Więc, drodzy braterstwo, okazało się, że doszli do tego, że kiedy pytali to o drogę kolejną osobę, to pytali 10 osób. Jeśli 8 z nich mówiło, miało tą samą wersję, to sugerowali się wersją tych 8 osób, ponieważ zakładali, że te dwie są jednak fałszywe. Czyli ilością tych informacji potwierdzonych wzajemnie sugerowali się, że ta informacja jest prawdziwa. I kiedy on mi to mówił, to ja automatycznie jakoś tak myśląc jako chrześcijanin w sferze ducha, sobie pomyślałem, tak właśnie wygląda ten świat, że ludzie chodzą po tym świecie i szukają swojego celu. Są bezradni, zagubieni jak owce, które nie mają pasterza i każdy mówi im co innego. I szukają tej swojej drogi, ale żyją w świecie mieszaniny prawdy i błędu. I tak naprawdę nie wiedzą, co jest co. Skoro życie w takim świecie jest trudne, to jak więc ludzie sobie radzą, żyjąc w takim świecie? Nie radzą sobie. Ludzie, żyjąc w takim świecie półpraw, po prostu sobie nie radzą. Widać jednak w tym jedną bardzo charakterystyczną i ważną rzecz. A mianowicie taką, że każdemu jednak zależy, żeby tą obiektywną prawdę znać. Ponieważ znając tą obiektywną prawdę, życie staje się zdecydowanie łatwiejsze. I tu pojawia się kolejny paradoks. Paradoks jest taki, że z jednej strony tym wszystkim ludziom, którzy nas otaczają, zależy na tym, żeby tą prawdę poznać. Ale kiedy rozmawiamy z nimi na tematy religijne, na tematy związane z ich przyszłością przecież, z ich zbawieniem, z życiem wiecznym w przyszłości, no z czymś, co się będzie wiązało z tym, że oni albo będą żyć, albo umrą, oni tego nie chcą za bardzo słuchać. Wręcz przeciwnie, bronią się rękami i nogami, żeby tych prawd religijnych nie poznać. Czują podświadomie, że to, w co wierzą, to nie do końca chyba jest tak, jak powinni wierzyć. To nie są te informacje ani sprawdzone, ani rzetelne, trochę przeczą same sobie, ale w rzeczywistości życie w świecie błędu w sferze religijnej jest dla nich trochę wygodne. A po drugie, źródło takich postaw znajdziemy w grzesznym stanie człowieka, ponieważ podstawowo każdy człowiek w świecie kieruje się egoizmem. I chociaż jest zwolennikiem prawdy, to w tym momencie, kiedy miałby podejmować jakieś decyzje, gdzie mógłby stracić albo zyskać, już tej prawdy tak bardzo nie jest ta prawda dla niego ważna. Już w tym momencie zaczyna się, potrafi kłamać. W sytuacji zagrożenia potrafi oszukać, potrafi kłamać, dlatego, że wchodzi w jego własny interes. Ale wróćmy do naszego podstawowego wersetu. Kiedy nasz Pan mówił w Ewangelii Jana 17 rozdział, uświęć ich w prawdzie Twojej, to co miał na myśli? Oczywiście wyraził prośbę do Boga, żeby Bóg uświęcił tych uczniów, których On zostawia, w prawdzie. To jaką prawdę miał na myśli nasz Pan? No boską prawdę. Uświęć ich w prawdzie Twojej. Nie jakiejkolwiek, tylko Twojej. Ta prawda boskiego pochodzenia jest w stanie doprowadzić każdego z nas do uświęcenia. Czyli pozwoli pozbyć nam się grzechu, pozwoli pozbyć nam się tych wszystkich naleciałości, które są w naszych sercach i umysłach i wyrobić te pozytywne charaktery, które, na których Bogu zależy i na których nam zależy. Temat ważności i wartości prawdy to główny temat całej tej modlitwy naszego Pana z 17 rozdziału. Tak naprawdę to nie jest tylko ten jedyny werset, ale pozostałe wersety, które chciałbym tutaj odczytać, mówią o tym, jak bardzo nasz Pan cenił prawdę. Na przykład werset 3, 17 rozdziału. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego poznałeś. Więc życie wieczne polega też przede wszystkim na poznaniu Boga. Werset 6. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. To Słowo Boże to właśnie prawda, którego oni mieli strzec. Werset 8. Albowiem dałem im słowa, które Ty mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Więc te słowa, które Jezus otrzymał od Boga, przekazuje dalej do swoich uczniów. Werset 14. Ja dałem im słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Tu znowu nasz Pan mówi o tym, że dał im Słowo Boże. Werset 17 właśnie, jeden z naszych podstawowych wersetów. Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Werset 19. Za nich ja sam siebie składam w ofierze, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie. i werset 20. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli nasz Pan w tym ostatnim wersecie również mówi o tym, że prosi o, za tymi również, którzy uwierzą w słowo, które będzie przekazywane dalej później przez apostołów. Więc pośród 26 wersetów tego rozdziału 17 Ewangelii Jana, 7 z nich mówi o prawdzie, prawdzie w kontekście apostołów. Nasz Pan prosi Boga, żeby ta prawda odegrała zasadniczą rolę w życiu apostołów, których On zostawia, bo za chwilę odejdzie z tej ziemi, odejdzie do Ojca, zostawia ich samych na ziemi i o co prosi? O to, żeby prawda również została z nimi. Oprócz tego o naszym Panu jest powiedziane w Ewangelii Jana, 1 rozdział 14 i 17 werset, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałą, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Albo Jan 14,6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nasz Pan siebie utożsamia z prawdą. Lub wspomniany werset przy okazji Piłata, który potem pyta naszego Pana po tych słowach, a co to właściwie jest prawda? Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby świadectwo dać prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Nie ulega, drodzy braterstwo, wątpliwości, że temat prawdy był dla naszego Pana tematem kluczowym. Znał jej wartość. Również nie tylko dla Niego, ale właśnie dla apostołów i dla wszystkich postępujących ich śladami, czyli dla całego Kościoła, 144 tysięcy, prawda była czymś, do czego dążyli i co starali się poznać. Stąd oczywiście powstała również cała reformacja. Skąd się wzięła reformacja? Reformacja była wynikiem zderzenia się prawdy z błędem. Konfrontacji tych dwóch rzeczy. Jak wielką wartość stanowiła dla członków Kościoła prawda? Byli gotowi oddać za nią życie. A przecież mogli inaczej. Mogli tak, jak ten papież powiedział. A jakie to ma znaczenie, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy? A może jakie ma znaczenie, czy ja wierzę tak, czy inaczej? A jednak prawda była tak głęboko zakorzeniona w ich umysłach, tak głęboko zakorzeniona w ich sercach, że nie byli w stanie zaprzeć się wartością prawdy, którą posiadali. Wartością tak głęboko zakorzenioną. Więc co robili? Woleli wybrać śmierć, niż zaprzeć się tej prawdy. Tomasz Akempis, to jest taki jeden z moich ulubionych przedstawicieli tego okresu, jeden z bardzo świętych charakterów wieku Ewangelii, napisał w swoim dziele o naśladowaniu Chrystusa. Tutaj raz go przytoczę, ale potem jeszcze w jednym miejscu chciałbym się do niego odwołać. Napisał coś takiego. W Piśmie Świętym szukajmy prawdy, a nie stylu. Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana. Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka. Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza, czy jest wielki, czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania do lektury samo umiłowanie prawdy. I w innym miejscu, cieszcie się pokorni i radujcie się ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże, jeśli chodzicie w świetle prawdy. O tym, że prawda również i dla członków Kościoła była ważna, to w innych rozdziałach pisze. O tym, że prawda przemawia do nas w głębi bez szelestu słów. Cały rozdział poświęcony temu i wiele innych rozdziałów. Na przykład o tym, że słów Bożych słuchać trzeba z pokorą, choć są tacy, co je lekceważą. Więc ta istota posiadania prawdy była dla nich bardzo, bardzo ważna. Tu jeszcze przy okazji troszkę bliższe nam okres czasu. Więc nie Tomasz Akempis, ale rok 1868. Znalazłem na internecie taki bardzo ciekawy fragment z rok 1868. Brat Russell urodził się w 1852 roku, więc miał wtedy 16 lat. A tu na tych naszych ziemiach już wtedy byli członkowie Kościoła, ponieważ ten rok 1868 trzeba pamiętać, że wciąż działało spłodzenie z ducha, więc to pisali chrześcijanie poświęceni, którzy musieli być spłodzeni w ducha w tym czasie. Artykuł Zwiastun Ewangeliczny, to jest czasopismo Zwiastun Ewangeliczny, Cieszyn, 30 marca 1868 rok. I artykuł jest Trwanie w prawdzie. Właśnie ten podstawowy werset, jeden z naszych podstawowych wersetów. Poświęć je w prawdzie, Twoje słowo, Twoje sprawy. I zobaczcie, drodzy braterstwo, jak pięknie oni piszą na temat prawdy. Chrystus Pan w kapłańskiej modlitwie swojej, zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, wołając do Ojca Niebieskiego o wspólne ojcowskie i swoje uwielbienie i prosząc za tymi, którzy zachowali Jego słowa, woła: poświęć je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Kiedy Chrystus tak się modli i woła, znać, iż prawda jest wielką rzeczą dla chrześcijanina. Gdy Syn Boży prosi Ojca Niebieskiego, aby w niej utwierdzał dziadki swoje. Nadto z modlitwy Chrystusa widoczne jest, że prawda nie jest możliwą człowiekowi przez własną jego siłę i rozum. Lecz że dawcą tej prawdy jest Bóg. I zaiste, inaczej być nie może. Bo prawdą nie może się nazwać tylko prawda zdobyta rozumem na polu nauk przyrodniczych, matematycznych lub filozofii. Szczytem prawdy, jej koroną prawdziwą jest i być musi poznanie Boga. Inny fragment, podobny, na następnej stronie. Twórcą prawdy i jej źródłem najczystszym i jedynym jest Bóg. Dowodzą tego słowa Chrystusa, poświęć je w prawdzie Twojej. Kiedy mówi w prawdzie Twojej, pokazuje, że Bóg nie tylko jest prawdą, ale i ma prawdę. Ma ją nie tylko dla siebie, lecz mają, aby jako Bóg tą prawdą obdarowywać. Dlatego też jednorodzony z Ojca Wieczności powiada, poświęć je w prawdzie Twojej. Bardzo piękne słowa, pokazujące właśnie z tego zwiastuna ewangelicznego, że dla członków Kościoła, którzy w tym czasie żyli, również tych w Polsce, prawda miała ogromne znaczenie. Przedstawiając ten temat prawdy, nie w sposób nie wspomnieć o przyczynie takiego świata, w jakim żyjemy. Nasz Pan w Ewangelii Jana 8,44 również mówi znaczące słowa. Jan 8,44, który pokazuje na pojawienie się takiego stanu rzeczy. Mówi tam takie słowa. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim prawdy nie ma. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Co w tym wersecie rzuca się od razu w oczy? W tym wersecie od razu rzuca się w oczy, że szatan był kiedyś w prawdzie, ale w niej nie pozostał. Nasz Pan mówi, w prawdzie nie wytrwał. Porzucił tą prawdę. Był szlachetną istotą do czasu, kiedy pojawiła się w nim nieprawość. Oczywiście gorsze pytanie tutaj można zadać. Czy szatan zna prawdę? Jako wybitna intelektualnie istota z pewnością ją zna. Merytorycznie ją zna. Ale nasz Pan mówi, że w nim prawdy nie ma. To jest też lekcja dla nas. Przez swoją buntowniczą postawę stał się ojcem kłamstwa i w ten sposób również mordercą całego rodzaju ludzkiego. Ponieważ przez to kłamstwo sprowadził na ludzkość wyrok śmierci. Właśnie w taki sposób szatan sprowadził Ewę do grzechu. Przez kłamstwo. Najzwyczajniej w świecie ją okłamał. Zmącił tą pierwszą informację, którą Bóg dał naszym rodzicom, żeby z tego drzewa nie jeść, a z wszystkich pozostałych jeść, żeby byli posłuszni temu słowu. Wiedział, że może wpłynąć na Ewę, żeby ona robiła tylko w taki sposób zrobiła, jak on chce, kiedy tą informację zniekształci, kiedy przekłamie tę informację. Więc w taki sposób właśnie działa szatan. Jeśli chce, żeby ludzie wykonywali jego wolę, w tym również i my, co robi? Okłamuje ich. Od tego momentu oczywiście zaczyna się walka szatana z Bogiem, którą za chwilę zobaczymy, jest walką błędu z prawdą. Bo tym, czym posługuje się szatan, to jest błąd i kłamstwo. On nie pojawia się ludziom, nie straszy ich gdzieś za rogiem. Nie robi jakichś drastycznych scen, żeby tych ludzi wystraszyć. To, czym się szatan posługuje, to po prostu kłamstwo. A w jaki sposób Bóg zabezpiecza swój lud? W jaki sposób ochrania? Tylko i wyłącznie przez prawdę. W ten sposób też ogranicza szatana w jego zapędach. Widzimy, że szatan nie tylko doprowadził do śmierci rodzinę ludzką, ale również zwiódł aniołów i sprowadził ich na złą drogę. W jaki sposób to zrobił? W taki sam sposób, w jaki postąpił z Ewą. Po prostu ich oszukał. Okłamał ich. Zasugerował im złe rzeczy pod przykrywką dobrych. Nie ulega wątpliwości, że aniołowie chcieli dobrze. Myśleli, że tak będzie dobrze. A jak wyszło? Wyszło źle. Wyszło tragicznie. Nawet się nie spostrzegli, kiedy wpadli w jego sidła i właściwie na zawrócenie z tej drogi było już za późno. Od tamtego czasu widać, że Bóg jakby pozostawia sprawę trochę swojemu biegowi. Oczywiście wszystko nadzoruje i wszystko kontroluje. Widzi, co się dzieje na ziemi. Między innymi wybiera poszczególne jednostki. Jednostki, które potem stają się klasą starożytnogodnych. Ochrania je przy pomocy właśnie swojej opatrzności i prawdy. Przez obietnice dane Abrahamowi, jak również przez typy, które chce pokazać, również wyprowadza naród izraelski, tworzy ten naród, rozradza ten naród I w jaki sposób zabezpiecza go przed wpływami diabła i szatana? No oprócz opatrzności, która czuwa nad nim, to przez swoje prawo zakonu, które im dał. Przez zasady, które w znacznej mierze chroniły ten naród przed wpływami szatana. Oczywiście w znacznej mierze, ale wiemy, jaki był ten naród. Naród twardego karku. Więc tak nie tak chętnie się poddawał pod te boskie zasady, ale bardziej był narodem, który chętnie się łączył z innymi narodami. Następnie widzimy również naszego Pana, który w pierwszym adwencie przychodzi i którego Biblia nazywa światłością świata. To była ta prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, która przyszła wtedy na świat. Nasz Pan i apostołowie co robią przez ten swój czas, kiedy przebywają na ziemi? Nasz Pan pokazuje to w różnych przypowieściach, między innymi w przypowieści o czworakiej roli, kiedy jest mowa o tym, że sieje to nasienie. To nasienie to Słowo Boże, prawda. Lub w innym podobieństwie. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na roli swojej. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Czyli nasz Pan i apostołowie sieją dobre nasienie. Nasienie pszenicy. Oczekują pewnego rodzaju rezultatów. Żeby te nasiona przyniosły w rezultacie prawdziwy lud Boży. Ale żeby to nie było takie proste, wtedy, kiedy nikogo już nie ma na tym polu, przychodzi nieprzyjaciel, szatan. I co robi? Też sieje nasienie. Nasienie błędu. Po to, żeby tamte nasiona nie przyniosły takiego rezultatu, jaki był oczekiwany. Sieje błąd i co się z tego rodzi? Nominalny lud Boży. Imitacja ludu Bożego. Tym wszystkim oczywiście zaczynił nasz Pan trochę z boku. Widzimy, że uczestniczył, choćby z tej przypowieści, uczestniczył szatan. Tam, gdzie oni się pojawili, tam zaraz szatan ze swoją pracą, ze swoją krecią robotą również za nimi podążał po to, żeby zniweczyć boski plan. Widzimy, że szatan był jednym z najuważniejszych słuchaczy Jezusa i apostołów. Gdy poznawał plan Boży, gdy poznawał to wszystko, co oni głoszą, co oni przedstawiają ludziom, to opracował imitację każdego z tych zarysów. Więc w ten sposób próbował wypaczyć i boski plan, i boskie zasady chrześcijańskiego życia. Oczywiście do tego celu używał ludzi, no nie samego siebie, ale zwiódł pewne osoby, niewiernych nauczycieli Słowa Bożego, którzy chciwi zaszczytów, bogactw, jakiegoś uznania, potrafili za te korzyści iść na kompromis z prawdą i sprawiedliwością, ale w ten sposób realizowali jego zamiar. Jaki to był ten zamiar? Stworzenie imitacji prawdy, czyli tak naprawdę błędu, który wyglądał jak prawdę. Ale tak naprawdę nią nie był. Noc wieku Ewangelii to działanie szatana, który z jeszcze większą determinacją próbuje zniszczyć prawdę, która w tym czasie była. Pojawia się oczywiście wielkie odstępstwo, o którym już tu wspomnieliśmy. Pojawia się nierządnica, czyli pewna część ludu Bożego, która wchodzi w relację cudzołóstwo z władcami tego świata. Z kolei pojawiają się też również inni słudzy, słudzy Boży, którzy stają w obronie prawdy i tych zasad. I tym samym narażają się na różnego rodzaju prześladowania. Szatan dobrze wie, co prawda może uczynić z człowiekiem, kiedy do niego dotrze. I dobrze wie, że jeśli ta prawda dotrze do ludzi, to zniweczy jego plany, zniweczy jego cele, jego królestwo, które on pragnie założyć i które próbuje stworzyć. Więc za wszelką cenę próbuje temu zapobiec. Jego wysiłki tłumienia tej prawdy opierają się głównie na niszczeniu tych przedstawicieli, którzy tą prawdę propagują, tak, żeby prawda pozbawiona obrońców właściwie straciła na znaczeniu, a drugą rzecz, jaką robi, to fałszuje tą prawdę. Czyli w jakiś sposób prowadzi do tego, żeby ta prawda tak naprawdę tą prawdą nie była, żeby wyglądała tylko jak prawda, a tak naprawdę była błędem. I w ten sposób również będzie jej wpływ na umysły ludzkie, na ludzi, będzie znikomy. To, co jeszcze szatan zrobi, to ostatecznie zamknął Biblię w martwym języku. Tak, żeby ludzie, większość ludzi, zdecydowana większość ludzi nie miała dostępu do Biblii. Niesamowite, prawda? Czasami możemy sobie wyobrazić tego szatana jako taką istotę lekko taką bierną, która z rękami w kieszeniach chodzi sobie po ziemi i raz na jakiś czas coś komuś złego szepnie do ucha. Nic bardziej mylnego. Jest to istota niezmiernie zaangażowana w realizację swojego dzieła, który ma tylko jeden cel. Zamknąć ludziom drogę do Boga. Zdegradować tych ludzi. Zniszczyć tych ludzi. A ten cel w jaki sposób szatan realizuje, żeby do tego doprowadzić? Też tylko w jeden sposób. Oddziela ludzi od prawdy. Albo fizycznie ich oddziela, albo zniekształca tą prawdę w taki sposób, że miesza ją z błędem i przedstawia ją w nowej formie. Coś, co ma pozory prawdy, albo jest oczywistym błędem, a tak naprawdę prawdą nie jest. I co dzieje się dalej? Oczywiście Bóg dozwala na tego typu stan rzeczy do pewnego czasu. Przez cały wiek Ewangelii jednak wzbudza swoich nauczycieli, swoich wierne, pewne jednostki, które tą prawdę dbają o to, żeby tą prawdę w dalszym ciągu utrzymać w jakiś sposób, albo wręcz odkryć z powrotem w Biblii, ponieważ noc wieku Ewangelii była na tyle ciemna, że w pewnym momencie zobaczymy, że ta prawda prawie że zniknęła z powierzchni ziemi. Ale po pierwsze, w ten sposób utrzymuje cały Kościół przy życiu, ponieważ oni czerpią z tej prawdy, korzystają z niej, posilają się duchowo, a po drugie zabezpiecza, przez to, że sam Kościół istnieje na ziemi, zabezpiecza pozostałą część ludzkości, tą właśnie niewierzącą. Przez to, że ta degradacja nie postępuje tak gwałtownie. Przez to, że wśród nich pojawiają się jednostki wysoce moralnie, które są ludem Bożym, zabezpiecza pozostałą część ludzkości przed zbyt gwałtowną degradacją. I kolejny zwrot ma miejsce również w czasie drugiej obecności naszego Pana. Tak jak miał miejsce w czasie pierwszej, to widzimy, że w czasie drugiej obecności, przełom XIX i XX wieku, kiedy nasz Pan przychodzi po raz drugi, jako już duchowa istota, żeby założyć Królestwo Boże na ziemi, to pewien zwrot następuje. Na czym polega ten zwrot? Na podaniu dużej ilości prawdy. Podaje tą prawdę przez onego sługę, brata Russella, ale też znaczną część ilości prawdy podaje przez brata Johnsona. Oprócz tego podaje ogrom prawd świeckich. Przez te prawdy świeckie wyzwala ludzi z zabobonów i z ciemności. Te prawdy świeckie to są różnego rodzaju odkrycia, które my możemy dzisiaj korzystać. Odkrycia, wynalazki, z których możemy dzisiaj właśnie korzystać, które niejako pod tym kątem uwolniły ludzkość z wielu zabobonów, w które wierzyli. Tak więc Bóg i Jezus walczy z szatanem nie fizycznie. Walczy z wpływem szatana na ludzkość przez prawdę, przy pomocy prawdy. Zobaczmy, kiedy nasz Pan przychodzi, te wersety, które mówią o drugiej obecności, to mówią w kontekście okresów jego obecności. Między innymi nazywa to apokalipsa czy epifania. Takie greckie słowa są użyte. Apokalipsa czy Epifania to pokazuje nam, że odkrywa nasz Pan coś, co było zakryte, albo rozjaśnia coś, co było w ciemności. A co było zakryte? Co przez wieki było zakryte? Co było w ciemności? No prawda, czyli nasz Pan odkrywa pewnego rodzaju prawdę, która wtedy na czasie miała być na czasie i rozświetla ciemne miejsca, których ludzie wcześniej nie rozumieli. Objawienie 1.16 to jeden z wersetów, który nam o tym mówi. Objawienie 1.16. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Zobaczmy, ile tu światła jest w tym wersecie. 7 gwiazd trzyma w swojej ręce, a jego oblicze jaśniało jak słońce. To nic innego jak nauki biblijne, jak prawda doktrynalna, etyczna, a w ręce trzyma obosieczny miecz. O tym obosiecznym mieczu, miecz ostry na obie strony, również nam mówi objawienie 2.12. A do anioła zboru w Pergamonie napisz: to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. A apostoł Paweł co mówi? Że Słowo Boże to jest tym mieczem ducha. Czyli nasz Pan przychodzi z prawdą, która jaśnieje, ale też przychodzi z mieczem, żeby powalczyć z błędem, który tak bardzo się rozwinął. I w objawienie 22 również, objawienie 22. I pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Więc czym nasz Pan związał szatana? Oprócz tego, że jest w stanie go związać fizycznie jako istotę, to przede wszystkim wiązał go właśnie prawdą. Przez oświecanie ludzi prawdą, głównie prawdami świeckimi, ograniczał wpływ szatana na tych ludzi. Przez oświecanie ludzi prawdami religijnymi jeszcze bardziej ograniczał wpływ szatana na tych ludzi. I odwrotnie, szatan, który dąży do tego, żeby ludzi zdegradować, wprowadza ich w zamieszanie, wprowadza ich w mieszaninę prawdy z błędem i w ten sposób w grzech, czyli w stan, w którym jeszcze trudniej im jest rozróżnić, co jest prawdą, a co jest błędem. Jeszcze trudniej jest zidentyfikować tą prawdę. Dlatego ludzie są skłonni do coraz gorszych wyborów, coraz bardziej złych decyzji, coraz bardziej są skłonni do grzechu. Dlatego ten świat, w jakim teraz żyjemy, wygląda tak, jak wygląda. Świat, który jest gorszy niż Sodoma i Gomora. To są efekty działalności szatana. Te efekty osiągną przez to, że odsuną ludzi od prawdy. Więc na świecie mamy cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpustę, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, twary, nienawiść, gniew, spory, niesnastki, odstępstwa, zazdrość, morderstwa, pijaństwo, obżarstwo, homoseksualizm, wojnę, pożądliwości, które prowadzą do splugawienia. Sprawia, że ludzie są, sprawił, że ludzie stają się nierozumni, błądzący. Oddają się pożądliwościom i rozkoszą. Żyją w złości, zawiści, pełni nienawiści jedni ku drugim. Czują się, są ludźmi rozbitymi duchowo. Są ludźmi nieszczęśliwymi, biednymi, ślepimi i nagimi. Sprawił, że cały świat położony jest w złym. Jednak najbardziej zależy mu na poświęconym. To są szczególny jego obiekt działania. Do tych poświęconych również próbuje przemówić. Przez na przykład pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota, miłość pieniędzy, rywalizację, zazdrość, chęć posiadania uznania u innych zaszczytów poprzez próżnochwałę. A jednak dobrze to wiemy. Jego zamysły, jak mówi apostoł Paweł, nie są nam tajne. Dobrze znamy. Nawet teraz, kiedy o tym mówimy, to ja myślę, że bracia dobrze znacie, w jaki sposób działa szatan. A jednak udaje mu się zwodzić lud Boży i doprowadzić do upadku. Co więcej, do której śmierci. Co takiego robi szatan, że mu się to udaje względem ludu Bożego? To samo, co zawsze. W swoich wysiłkach dąży do tego, żeby prawda zeszła na dalszy plan. Żeby nie stała się rzeczą najważniejszą w ich życiu. Żeby ważniejsze stało się na przykład uznanie u innych, stanowisko, atmosfera, a może to w cudzysłowie dobre uczynki. I w ten sposób osłabia wpływ prawdy na ich życie. A ostatecznie, jeśli to możliwe, żeby prawda całkowicie straciła znaczenie w ich życiu. Kiedy prawda straci znaczenie w życiu człowieka, to tak naprawdę nie ma na niego żadnego wpływu. Nie ma mocy, żeby go zmienić. Taki człowiek nie jest w stanie, ani nie jest chętny za bardzo, żeby się jej podporządkować. Nie tylko swój umysł, ale również serce. Taka prawda staje się z czasem czystą, suchą informacją. O takim zagrożeniu, że takie coś może mieć miejsce, mówi nam Biblia i to w wielu miejscach. Na przykład 2 Tymoteusz 4,4. 2 Tymoteusz 4,4. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśni. Kto odwracał to ucho od prawdy? No lud Boży, który wtedy żył. Był w prawdzie, ale to ucho od prawdy odwrócił. 2 Tymoteusz 3,7. Którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Więc apostoł Paweł w tym wersecie mówi, że zależy na tym chrześcijaninowi, powinno na tym zależeć, żeby uczyć się prawdy i dojść do poznania tej prawdy, żeby ta prawda stanowiła dla niego wielką wartość. Ale są też tacy, którzy się tej prawdzie będą przeciwstawiać. Ludzie, którzy nie wytrzymują próby wiary. 2 Tymoteusz 2,18. Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało. Przez to podważają wiarę niektórych. Czyli można zboczyć z drogi prawdy. Można być na drodze prawdy i niektórzy, o których pisze tu apostoł Paweł, z tej drogi prawdy zboczyli. Jakie konsekwencje tego były? Że postępując tą drugą drogą, na którą weszli, zaczęło ta ich postawa spowodowała, że wiara niektórych zaczęła się chwiać. Galacjan 5,7. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Również list do Rzymian 1,18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I Rzymian 2,8. Tym zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Czyli widzimy tutaj pewnego rodzaju postawy, które powodują, że niektórzy z tej prawdzie się sprzeciwiają, niektórzy tą prawdę tłumią i niektórzy schodzą z drogi prawdy. Te zjawiska, które mają miejsce wśród ludu Bożego, nie są dobrze widziane przez Boga, bo Jemu tak naprawdę na tym nie zależy. Jemu zależy na tym, żeby ci ludzie byli w tej prawdzie, żeby chrześcijanie doszukiwali się tej prawdy, szukali ją, dbali o nią, bronili jej, żeby w ten sposób ta prawda stanowiła dla nich wielką wartość, w ten sposób miała wpływ na ich życie. I Jeremiasz 8,7, bardzo ciekawy werset. Jeremiasz 8,7, posłuchajmy. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas. Synogarlica, jaschółka i żuraw przestrzegają pory swojego przelotu. Lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. To oczywiście wiemy, że to jest mowa o Izraelu, ale to również jest pewnego rodzaju typem, że nadejdą takie czasy, o których mówi apostoł Paweł, że niektórzy będą się tej prawdzie sprzeciwiać, niektórzy będą schodzić z drogi prawdy. Niektórzy nie będą chcieli specjalnie tą swoją prawdę zaangażować się, napełnić tą prawdą, utwierdzić się w tej prawdzie i w ten sposób nie będą też trafili rozróżnić prawdy od błędu. Teraz, braterstwo, jesteśmy mniej więcej w połowie tego wykładu. Nie chciałbym kontynuować dalej, ponieważ zaczniemy kolejny fragment, który jest związany, kolejną część tego wykładu, która jest związana z wpływem prawdy na nas. Ona jest może troszkę dłuższa, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jest jakby drugą częścią, bo tutaj zastanowiliśmy się nad tym, w jaki sposób prawda się rozwijała przez cały wiek Ewangelii, właściwie od samego początku. A teraz chciałbym zwrócić uwagę również na to, w jaki sposób ta prawda teraz może wpłynąć na nasze życie. Z tych na razie pierwszej części rozważań, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego.